Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Audycja Głos z Krakowa, przy mikrofonie Kajetan Rajski. W dzisiejszej audycji porozmawiamy o jednym z oddziałów niepodległościowego podziemia walczącym po II wojnie światowej. Konkretnie będzie to historia zgrupowania oddziałów leśnych Narodowych Sił Zbrojnych pod dowództwem kapitana Henryka Flamego Bartka. I stąd moim i Państwa gościem w dzisiejszym Głosie z Krakowa jest dr Tomasz Greniuch, specjalista w zakresie historii tego zgrupowania, autor książki Chrystus za nas, my za Chrystusa. Witam serdecznie.
Witam, dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Można powiedzieć, że ta monografia naukowa, która niedawno ujrzała światło dzienne, jest w pewien sposób zwieńczeniem pana badań nad historią zgrupowania oddziałów leśnych. Jak to się zaczęło? Kiedy pan zainteresował się tematyką Narodowych Sił Zbrojnych i oddziałów pod dowództwem kapitana Henryka Flamego Bartka?
No właśnie, pozycja ta jest w pewnym sensie zwieńczeniem pewnego etapu badań, jest taką najbardziej dojrzałą pozycją. Z tematem zainteresowałem się bardzo wcześnie, jak na mój wiek, ponieważ już na studiach historycznych, na drugim roku studiów, zobaczyłem zdjęcie Henryka Flamego na jednej z wystaw, pierwszych wystaw dedykowanych żołnierzom wyklętych. O tej postaci kompletnie nic nie wiedziałem. Kustosz wystawy również nie był w stanie powiedzieć cokolwiek o Henryku Flamę. A wizyta w bibliotece tylko mnie rozczarowała, ponieważ nie było żadnej pozycji dedykowanej Henrykowi Flamy, czy też zgrupowaniu, którym dowodził, a wręcz przeciwnie, były pozycje z lat 70., 80., mówiące o naszym bohaterze jak o zdrajcy, jak o bandycie. No i ten zestawienie tego pięknego portretu młodzieńca, żołnierza, bohatera z informacjami zaczerpniętymi z pozycji komunistycznych w młodym człowieku uruchomiło taki mechanizm, że powinienem się tym człowiekiem zająć. Skoro do tej pory nikt o nim nie pisał, nikt o nim właściwie nie słyszał, to może warto, żeby ktoś się nim zainteresował, więc wybrałem go sobie, Henryka Flamego, na bohatera mojej pracy magisterskiej. Po opublikowaniu pracy magisterskiej dostałem tego bakcyla, że powinienem coraz więcej na temat tego człowieka dowiedzieć się, a tym samym o nim napisać, więc kolejna pozycja. W 2008 roku ukazała się książka Król pod Beskidzia, czyli biografia kapitana Henryka Flamego. Była to uzupełniona praca magisterska. Kolejne lata, kolejne wyjazdy na Śląsk Cieszyński, bo tutaj należy powiedzieć, że zgrupowanie Bartka dowodzone przez Henryka Flamego wywodziło się, czy też działało na Śląsku Cieszyńskim i w zachodniej części Małopolski. Właściwie zgrupowanie swoim zasięgiem objęło 5 powiatów. No, zgrupowanie było dużym oddziałem leśnym, liczącym sobie ponad 300 żołnierzy, no i ci ludzie musieli gdzieś przebywać, prawda? Stąd też tak duży zasięg terytorialny działalności zgrupowania. Proszę Państwa, w roku 2008 udało mi się opublikować pozycję Król pod Beskidzia i dopiero w roku 2016 po zbieraniu materiałów na jego temat, na temat jego żołnierzy, również kapitana Bartka, bo prawdę mówiąc przez wiele lat interesowałem się tylko i wyłącznie kapitanem Henrykiem Flamem, a to był błąd, ponieważ każdy z jego żołnierzy zasługuje, uważam dzisiaj, na osobną monografię. Każdy oficer ze sztabu, każdy łącznik to fantastyczne historie ludzi zaangażowanych, oddanych absolutnie Polsce. Stąd w 2016 roku kolejna pozycja pod komendą Bartka, taka bardziej publicystyczna. No i zwieńczenie tych wszystkich moich badań, wyjazdów na Śląsk Cieszyński, kwerendy w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej, czyli można powiedzieć pełna monografia pod tytułem Chrystus za nas, my za Chrystusa.
Skąd taki tytuł? Bo dość zaskakujący, prawda? Wiadomo, że żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych i również innych formacji niepodległościowych, dla tych ludzi wiara była bardzo ważna, ale dlaczego taki tytuł? Chrystus za nas, my za Chrystusa.
Co ciekawe, sam tytuł nie wyszedł spod mojego pióra, to nie jest mój cytat oryginalny, ale są to słowa słowa Henryka Flamego Bartka, który po ujawnieniu się, gdy mama pytała go o powody podjętej walki, dlaczego podjął się dowodzenia zgrupowaniem leśnym po wojnie, gdy przecież wiadomym było, że komuniści zdobyli władzę w Polsce, a Zachód nas niejako zdradził, dlaczego mimo tego Henryk Flame rzucił wszystko na tej szali życia i śmierci, postanowił walczyć z komunistami. On właśnie mamie powiedział wtedy zupełnie spokojnie: Chrystus za nas, my za Chrystusa. I w tym stwierdzeniu jest to definicja, według mnie, całej walki, całego trudu, całej walki podjętej po roku 1944. Tak jak Chrystus dobrowolnie wydał się na mękę, wiedząc o tym, co go spotka, tak samo odnoszę wrażenie, że leśni żołnierze, ci z powojennej partyzancki, gdy mieli świadomość tego, że być może nie wrócą już do domu, oni z pełną świadomością podjęli się walki o Polskę, o odkupienie naszego narodu. Jak się okazuje, była to słuszna walka, ponieważ dzisiaj możemy czytać o kapitanie Henryku Flame, cytując jego piękne słowa: Chrystus za nas, my za Chrystusa.
Panie doktorze, a czy przypadkiem motywacją, która popchnęła tych ludzi do lasu, nie było również to, że często po prostu nie mieli wyboru, że mieli za sobą przeszłość w Armii Krajowej, a tacy ludzie byli przez władzę komunistyczną zwalczani?
Mogę się zgodzić z tym poglądem, że wielu żołnierzy, mówiąc kolokwialnie, nie mieli wyboru. Albo kula w głowę za poprzednią działalność, albo walka beznadziejna w gruncie rzeczy do ostatniego żołnierza. Natomiast jeśli chodzi o zgrupowanie Bartka, tutaj sytuacja była troszeczkę inaczej. Zgrupowanie działając na pograniczu, Śląsk-Cieszyński graniczy z Czechosłowacją, stamtąd była dobra droga kurierska na zachód. Zgrupowanie od samego początku posiadało kontakt chociażby z Brygadą Świętokrzyską, która jeszcze przed zakończeniem wojny w brawurowym rajdzie przeszła przez front właściwie w gruncie rzeczy. W ostatnim akordzie wojny wyzwoliła obóz koncentracyjny razem z armią amerykańską. No i zainstalowała się na zachodzie, będąc taką nadzieją na to, że jako pierwsza wkroczy w granice Rzeczypospolitej, gdy wybuchnie trzecia wojna światowa. I taki pogląd podzielali żołnierze kapitana Bartka. Kapitan Bartek za pośrednictwem łączników miał wiedzę na temat tego, że Brygada Świętokrzyska nie jest zdemobilizowana, że ona jest gotowa wystąpić jako pierwsza w walce o niepodległość, gdy wybuchnie trzecia wojna światowa. I ci żołnierze Bartka mieli powtórzyć rajd Brygady Świętokrzyskiej, a mianowicie mieli przejść na zachód. Było wiele prób podejmowanych w tym zakresie, także tutaj ci ludzie idący do lasu u Bartka przede wszystkim szli po to do lasu, żeby przejść na zachód, żeby tam budować profesjonalną strukturę wojskową, żeby później jako jeden z pododdziałów Brygady Świętokrzyskiej wejść do kraju. Natomiast historia potoczyła się zgoła inaczej.
O tym, jak się potoczyła historia, opowiemy jeszcze za chwilę. Natomiast chciałem zapytać o samą postać dowódcy, kapitana Henryka Flamego Bartka. Był, można powiedzieć, rówieśnikiem Niepodległej, ponieważ urodził się w roku 1918, a więc był bardzo młodym człowiekiem, był młodym dowódcą. Jakie miał cechy kapitan Flame, że potrafił tak duże zgrupowanie, jak pan doktor przedtem wspomniał, ponad 300-osobowe, utrzymać w działalności, w skutecznej działalności skierowanej przeciwko komunistom? No musiał mieć niesłychane, wybitne cechy przywódcze.
Panie redaktorze, Henryk Flame był wybitną postacią, zresztą jak wielu dowódców podziemia niepodległościowego. Tak jak pan redaktor zauważył, był rówieśnikiem naszej niepodległości, urodził się 15 stycznia 1918 roku i niejako jego życie, jego dorastanie, jego wychowanie to są kolejne etapy budowania się II Rzeczpospolitej, tego etosu niepodległości. To właśnie ci młodzi ludzie, którzy wychowywali się w niepodległej Polsce, a pamiętajmy, że to było pierwsze pokolenie od ponad 100 lat, które mogło wychowywać się w Polsce niepodległej, nasiąkli patriotyzmem, nasiąkli hasłem Bóg, honor, ojczyzna, a później po roku 1939 oddali to naszej niepodległości, co sami od niej dostali. Henryk Flamme, mówiąc tak szczegółowo, jego życiorys, był harcerzem przedwojennym elitarnej bardzo organizacji, ponieważ Orląt Związku Strzeleckiego, była to taka młodzieżówka Związku Strzeleckiego przygotowująca młodych, wybitnych ludzi do objęcia stanowisk kierowniczych w strukturach w administracji II Rzeczypospolitej. Więc taką postacią był właśnie młody Henryk Flamme, dostrzeżony zresztą przez swoich późniejszych nauczycieli, kierowników, ponieważ gdy tylko osiągnął pełnoletność, wstąpił na ochotnika do wojska i tam właśnie przez swoich dowódców został dostrzeżony jako postać wybijająca się ponad ogół, stąd został skierowany na kolejne kursy pilotażu. Ostatecznie człowiek, który wstąpił do wojska jako pierwotnie mechanik samolotów, w roku 1936 został pełnoprawnym pilotem myśliwca. I już sam fakt tego, że człowiek z dalekiej prowincji, ponieważ no, Czechowice, Dziedzice po dzień dzisiejszy, no, to nie jest jakiś szczególny kawałek Polski. Były to małe miejscowości, raczej wiejskie u podnóża Baraniej Góry. No i stamtąd pochodził taka charyzmatyczna postać, no, pilot myśliwca, człowiek, wokół którego koncentrowało się życie jego rówieśników. Stąd też, gdy w 1939 roku, walcząc o niepodległość Polski jako pilot myśliwca, następnie jako osoba internowana i ostatecznie jako człowiek, któremu udało się z tego internowania wydostać, gdy zaczął budować zręby zgrupowania, jego pierwszymi podkomendnymi to byli właśnie ci młodzi ludzie, nim zafascynowani jeszcze z okresu międzywojennego. To byli jego koledzy z harcerstwa. Tutaj należy powiedzieć o tym, że jako harcerz Henryk Flamme wielokroć odbywał obozy harcerskie właśnie w masywie Baraniej Góry, stąd też nieprzypadkowo właśnie ten masyw wybrał jako miejsce obozowania sztabu, ponieważ to miejsce doskonale znał. No to była postać, jak mówię, postać jak najbardziej wybitna, charyzmatyczna, wybijająca się ponad ogół. Gdy był na internowaniu, Anglicy, Brytyjczycy chcieli wydobyć naszych pilotów w nadziei, że ich rękoma uda się inwazję niemiecką na Wyspy Brytyjskie odrzucić. I faktycznie to polscy lotnicy jako jedni z pierwszych stanęli na wysokości zadania, walcząc w bitwie o Anglię. I kto wie, gdyby Henryk Flamme zamiast przedostania się do Czechowic-Dziedzic jednak został przez Anglików wydobyty, poprzez Maltę przerzucony i Francję przerzucony do Wielkiej Brytanii. Kto wie, czy on nie byłby asem myśliwstwa, nie zostałby zapamiętany jako jeden z bohaterów bitwy o Anglię. Natomiast no, historia potoczyła się inaczej i został zapamiętany jako właśnie wybitny dowódca polskiego podziemia niepodległościowego.
W którym momencie, w jakich miesiącach roku 1945 Armia Czerwona wkroczyła na teren Śląska Cieszyńskiego i kiedy rozpoczęło się tworzenie zgrupowania oddziałów leśnych Narodowych Sił Zbrojnych pod dowództwem Henryka Flammego?
Armia Czerwona wkroczyła na teren Śląska Cieszyńskiego mniej więcej na przełomie stycznia i lutego 1945 roku, ale już wówczas Henryk Flamme i jego najbliższe grono współpracowników byli już zaprzysiężonymi żołnierzami Narodowych Sił Zbrojnych, co miało miejsce dokładnie 28 października 1944 roku. W tym bowiem dniu specjalni wysłannicy, oficerowie z okręgu krakowskiego NSZ-u przyjechali z tajną misją na Śląsk Cieszyński celem zbudowania na nowym terenie bazy pod ewakuowany okręg krakowski, ponieważ Narodowe Siły Zbrojne pod koniec wojny miały taktykę wycofywania się swoich struktur w kierunku zachodnim przed nadciągającą nawałą sowiecką. Jedynie Narodowe Siły Zbrojne jasno dostrzegały niebezpieczeństwo, jaką ze sobą niosą Sowieci, stąd też chcieli uprzedzić aresztowania i represje i chcieli się wycofywać w kierunku zachodnim, chcąc połączyć się z armią amerykańską. Te rachuby oczywiście zawiodły. Żołnierze NSZ-u jako pierwsi podjęli walkę z komunistami, jako jedni z ostatnich złożyli tą broń, często walcząc do samego końca, tak jak Henryk Flamme. Więc gdy w lutym 1945 roku Sowieci wkroczyli do Czechowic-Dziedzic, tam władzę objęli lokalni komuniści, Henryk Flamme był już doświadczonym konspiratorem, żołnierzem Narodowych Sił Zbrojnych i o zgrozo dla komunistów objął stanowisko komendanta milicji obywatelskiej. Była to również strategia wypracowana przez polskie podziemie niepodległościowe.
No właśnie, wyjaśnijmy to, bo w wielu życiorysach żołnierzy niepodległościowego podziemia przewija się właśnie ten wątek przez kilka miesięcy czy przez kilka tygodni uczestnictwa w strukturach tak zwanej Polski Ludowej. No, najsłynniejszy przypadek to 3-tygodniowy pobyt w Urzędzie Bezpieczeństwa w Nowym Targu Józefa Kurasia Ognia, ale właśnie jak widzimy, była to częstsza taktyka. Jaki miała cel? Czy to była, ktoś może powiedzieć, no forma jakiejś kolaboracji, ale chyba nie, no chyba chodziło o coś innego.
Tutaj chodziło przede wszystkim o infiltrację nowej władzy od samego początku, a największe szanse na to miały właśnie podziemie niepodległościowe, narodowe, które nie ujawniło się tak jak Armia Krajowa przed komunistami, stąd ich struktury były niezagrożone. Oni, to tutaj całe oddziały zgłaszały się do dyspozycji nowej władzy, zakładając zupełnie spontanicznie, oddolnie posterunki milicji obywatelskiej. Doszło do tego, że nie tylko na Śląsku Cieszyńskim, ale tak jak pan redaktor zauważył, w innych częściach kraju, całe obsady posterunków MO, czy nawet Urzędu Bezpieczeństwa, to były obsady byłych oddziałów niepodległościowych. Ułatwiała to początkowy brak weryfikacji. Komuniści w pierwszych miesiącach po objęciu władzy na nowych terenach byli zbyt słabi, żeby móc weryfikować te posterunki milicji obywatelskiej. Oni nie mieli kim zastąpić tych ludzi. Pierwsza taka weryfikacja miała miejsce tuż po zakończeniu wojny w maju 1945 roku i właściwie było to na terenie całego kraju. Przeszła taka weryfikacja, że ludzie, milicjanci, co do których miano wątpliwości, byli aresztowani, przesłuchiwani. Na szczęście w wielu przypadkach łącznicy podziemia ubiegali komunistów, stąd też całe posterunki właśnie na przełomie maja, czerwca przechodziły do lasu. Tak było w przypadku Bartka i jego najbliższych współpracowników. Dokładnie 5 maja 1945 roku, zgłaszając władzom chęć wyjazdu na ziemię zachodnie, po prostu z bronią zdezerterowali do lasu. I ten dzień 5 maja 1945 uważa się za początek budowania struktur podziemia niepodległościowego na Śląsku Cieszyńskim.
O całym zgrupowaniu można byłoby tym opowiadać wiele godzin. I o tym opowiada właśnie książka Chrystus za nas, my za Chrystusa. Wspomnijmy o takich kilku najważniejszych wydarzeniach związanych ze zgrupowaniem. No, chyba takim najsłynniejszym stało się wydarzenie z 3 maja 1946 roku w Wiśle.
Zgadza się. 3 maja 1946 roku to jest w ogóle taka bardzo symboliczna data w historii polskiego podziemia niepodległościowego, ponieważ wszystkie grupy niepodległościowego podziemia ten właśnie dzień 3 maja uważały za bardzo szczególny i w tym dniu próbowały te oddziały demonstrować swoją siłę, czy też zaakcentować to, że wciąż istnieją. W przypadku zgrupowania Bartka chodziło o przede wszystkim koncentrację wszystkich dostępnych sił, a następnie zejście w takim ubezpieczonym marszu do Wisły. Dlaczego do Wisły? Ponieważ była to miejscowość już wówczas uzdrowiskowa, znana w całym regionie. Pamiętajmy, że rok 1946 to rok po wojnie, więc tutaj władza komunistyczna czuła się na tyle pewnie, że już wcześniej, na kilka miesięcy wcześniej, przed 3 maja, zakłady pracy wysyłały swoich pracowników do Wisły, żeby im udowodnić, że w Polsce można już w sposób zupełnie swobodny wypoczywać. I co się stało? Ci kuracjusze nagle w godzinach popołudniowych 3 maja dostrzegli, że wojsko polskie, regularne wojsko polskie schodzące z Baraniej Góry, świadkowie mówią, że ze śpiewem na ustach. No tylko coś im, tym kuracjuszom, nie pasowało. Ci żołnierze mieli na rogatywkach, na ramionach naszywki z orłem polskim w koronie. Oczywiście euforia wśród mieszkańców, wśród kuracjuszy zapanowała. Dodać należy, że defiladę prowadził na koniu zastępca kapitana Bartka, porucznik Jan Przewoźnik, pseudonim Ryś, któremu młode kobiety, dziś wiemy, że prawdopodobnie były to łączniczki, nałożyły na koński łeb wieniec z kwiatów. Było to takie bardzo symboliczne. Ja to porównuję do wręcz wręczenia kluczy do miasta, ponieważ to było przed samym miastem, właśnie koń się zatrzymał, młode kobiety na końską głowę założyły ten wieniec z kwiatów, no i młodzi żołnierze ze śpiewem na ustach przemaszerowali pod dziś znane miejsce, tak zwaną willę Niespodzianka, budynek do dziś istniejący. Tam odbył się uroczysty przegląd wszystkich grup podległych Bartkowi. Dodam jeszcze, że udało się na ten dzień skoncentrować 120 żołnierzy, co jest ogromnym sukcesem, ponieważ no, w kraju ogarniętym w gruncie rzeczy przynajmniej stanem wyjątkowym, a na Śląsku Cieszyńskim prawdziwym powstaniem, gdy teren był nasycony nie tylko wojskiem, nie tylko milicją i funkcjonariuszami Urzędu Bezpieczeństwa, ale przede wszystkim agenturą. Ta agentura w porę nie powiadomiła swoich zwierzchników, że już 1 maja na w gruncie rzeczy Małej Polanie na Baraniej Górze zgromadziło się 120 żołnierzy, którzy później zejdą do Wisły.
No, można powiedzieć, że to taka demonstracja siły zgrupowania oddziałów leśnych NSZ pod dowództwem kapitana Henryka Flamego Bartka, ale niestety już kilka miesięcy później rozpoczęła się operacja Urzędu Bezpieczeństwa, która doprowadziła do zniszczenia tego zgrupowania.
Ja tylko dodam gwoli uściślenia wcześniejszej wypowiedzi, że Bartek przed wymarszem żołnierzy do Wisły powiedział, że oto w dniu 3 maja, w dniu święta Królowej Korony Polskiej schodzimy do Wisły zamanifestować naszą wolę służenia ojczyźnie. To kolejne piękne słowa tego dowódcy. A wracając do pytania pana redaktora, zgrupowanie Bartka faktycznie zostało unicestwione w sposób bardzo, bardzo dla komunistów symptomatyczny, a mianowicie nie w sposób otwartej walki, ale poprzez tajną operację, dzisiaj wiemy, że operację ludobójczą, operację Lawina, tak ją historiografia ochrzciła od pseudonimu głównego wykonawcy tej operacji, porucznika UB Henryka Wędrowskiego. Był to były akowiec, który na odpowiednio spreparowanej legendzie, czyli takim fikcyjnym życiorysie, dotarł poprzez łączników Bartka do samego komendanta i wyjawił mu plany przerzutu na zachód. Bartek mu od razu uwierzył. Wielu mówi, że to jest naiwność dowódcy. Natomiast gdy mamy w pamięci to, co mówiłem wcześniej, że zgrupowanie Bartka miało zostać faktycznie na zachód przerzucone przez autentyczne dowództwo, no to tutaj dochodzimy do wniosków, że Bartek czekał na taki rozkaz, a Lawina, czyli Henryk Wędrowski, po prostu pojawił się w odpowiednim momencie, to jest na przełomie lipca-sierpnia 1946 roku, kiedy już morale w oddziałach partyzanckich zaczęły się łamać, kruszyć, ponieważ no, już dochodziły informacje o tym, że III wojna światowa nie wybuchnie. Łączność z zagranicą została w wielu przypadkach zerwana, a żołnierze wyklęci zostali skazani tylko i wyłącznie na swoich dowódców, na własną działalność. I tutaj takim wybawieniem prawdziwym dla Bartka, dla jego dowódców był kapitan Lawina, który zaproponował przerzut na zachód. No i we wrześniu 1946 roku plan przerzutu wszedł w część realizacji. To jest w okresie mniej więcej od 6 do 26 września w trzech transportach ciężarówkami na Opolszczyźnie zostało wywiezionych, dziś się mówi, około 100-110 żołnierzy ze zgrupowania Bartka. Ci ludzie zostali zamordowani w sposób perfidny. Pierwsza grupa strzałami w tył głowy, dwie kolejne grupy poprzez wysadzenie budynków, w których byli zakwaterowani żołnierze.
I sam dowódca, ale już w roku 1947 podzielił los wielu swoich podkomendnych, również zginął.
Zgadza się. Kapitan Henryk Flamme nie podzielił co prawda losu swoich podkomendnych, będąc zamordowanym na Opolszczyźnie, natomiast również został zgładzony przez komunistów. W marcu 1947 roku ujawnił się z ostatnimi podkomendnymi. Jednak komuniści nie wybaczyli Bartkowi być może tej defilady. W każdym razie przeprowadzili kolejną prowokację, w wyniku której 1 grudnia 1947 roku milicjant Rudolf Dadak, podpuszczony przez urzędników bezpieczeństwa publicznego, zastrzelił Bartka. Oficjalna wersja mówi, że w akcie zemsty za zabicie mu brata. Natomiast no, dzisiaj wiemy, że człowiek ten był tylko pionkiem w grze operacyjnej UB.
Zanim zadam ostatnie pytanie, chciałem przekazać radiosłuchaczom listę spotkań autorskich z doktorem Tomaszem Greniuchem. Pierwsze z tych spotkań odbędzie się w Grodkowie na Opolszczyźnie w kinie Klaps 15 listopada o godzinie 17. Kino Klaps mieści się przy ulicy Powstańców Śląskich 15. Kolejnego dnia, a więc 16 listopada, również o godzinie 17, podobne spotkanie autorskie odbędzie się w auli Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu przy ulicy Mickiewicza 6, a więc 15 listopada to Grodków, a dzień później 16 listopada Żywiec. I z kolei mieszkańcy Warszawy i okolic mogą przybyć na spotkanie do Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL przy ulicy Rakowieckiej 37 22 listopada o godzinie również 17. A więc Warszawa 22 listopada. Wspomnę też o tym, że książka Chrystus za nas, my za Chrystusa została objęta patronatem honorowym szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ministra Jana Józefa Kasprzyka, a mecenasem wydania tej publikacji jest PKN Orlen. Książka również ukazała się we wsparciu, zaangażowaniu niektórych samorządów lokalnych. I to ostatnie pytanie, mamy dosłownie pół minuty. Jest to audycja Głos z Krakowa, więc powiedzmy, w jaki sposób Kraków, choć mało, ale mimo wszystko związany jest ze zgrupowaniem oddziałów leśnych kapitana Flamego.
Zgadza się. Tutaj przybywali łącznicy kapitana Bartka. Tutaj prawdopodobnie Sylwestra z 45 na 46 rok spędził sam kapitan Henryk Flamę. No i tutaj spoczywa na lokalnych cmentarzach kilku podkomendnych Bartka. Należy na pewno wymienić porucznika Antoniego Bieguna Sztubaka, dowódcę samodzielnego oddziału imienia Szarego i jednego z dowódców grup plutonu śmiertelnych, starszego sierżanta Zdzisław Kraus, spoczywający na cmentarzu w Podgórzu.
Moim i Państwa gościem w dzisiejszej audycji Głos z Krakowa był dr Tomasz Greniuch, autor książki Chrystus za nas, my za Chrystusa, historia zgrupowania oddziałów leśnych NSZ pod dowództwem kapitana Henryka Flamego Bartka. Za tydzień słyszymy się o zwykłej porze. Szczęść Boże!